Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk jest Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Na początek porozmawiamy o przyjemnych sprawach, a mianowicie się zapytam, czy pan cieszy się, że Instytut Dziedzictwa Solidarności ma w końcu swoją siedzibę po 3 latach od powołania, przypomnę, przez ministra kultury i NZZ Solidarność.
Bardzo się cieszę. Chciałbym jeszcze, żeby pan minister doprowadził do zmiany statusu ECS-u. Ponieważ ta umowa, która obecnie obowiązuje, marginalizuje i Stowarzyszenie Godność, i Solidarność, i nawet samego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Za dużą władzę ma miasto i za dużą władzę ma tutaj pan marszałek województwa. Oni decydują o wszystkim w sprawie ECS-u.
To skoro pan wywołał Europejskie Centrum Solidarności, ja przypomnę, że udziały w tej instytucji ma miasto Gdańsk, to na oficjalnej stronie miasta Gdańska opublikowano niedawno wywiad z dyrektorem właśnie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, z Bazilem Kerskim, który mówił między innymi o Lechu Wałęsie i o osobach, które go krytykują, bo pan przecież należy do tych osób, które krytykują Lecha Wałęsę. I powiedział tak, że niektórzy ludzie, nie znając się na historii, używają jej do manipulacji i propagandy, mówiąc właśnie o osobach krytykujących Lecha Wałęsę.
Proszę państwa, chciałbym na początku zadać pytanie i panu Kerskiemu, i panu przewodniczącemu Solidarności, i pani prezydent. Otóż jeżeli oni odwołują się do Solidarności, mówią, że Gdańsk jest miastem Solidarności, to kto z tych, którzy tak krytykują, łącznie z panem Kerskim, należy do Solidarności jako takiej? Bo ja ich nie widzę na uroczystościach, które Solidarność obchodzi, na rocznicach Solidarności, aczkolwiek na ostatnich obchodach sierpnia Solidarności widziałem Kerskiego, że składał kwiaty, ale pod bramą stoczni. Natomiast wcześniej to z budynku ECS-u wyglądali ci, którzy nas obrażali. Także ja chciałbym, jeżeli się mówi, że Solidarność, to trzeba sprawdzić, czy się jest faktycznie tym członkiem Solidarności. Bo skoro się reprezentuje Solidarność, Europejskie Centrum Solidarności, czy pan Kerski należał kiedyś do Solidarności, czy nie należał? To podstawowa sprawa. Bo ja, proszę pani, dopiero mam 85 lat, ale 3 lata temu przewodniczący Solidarności Portu Gdańskiego mówi: panie Czesławie, niech pani już nie płaci składek, bo do 80 lat się płaci, a już potem nie musi się płacić. Proszę pani, chciałbym zapytać, czy pan Kerski, czy pani przewodnicząca, czy pan Wałęsa płacą składki, czy nie? Wałęsa nie ma jeszcze 80 lat.
Bo ja przypomnę, pan akurat ma prawo to pytanie zadać, bo był pan uczestnikiem i organizatorem strajków i w grudniu 70 roku, i w sierpniu 80 roku, ale też i w grudniu 81, i w sierpniu 88. Ale ja zapytam dalej o szefa ECS-u, Europejskiego Centrum Solidarności, bo wyraził taką bardzo niepokojącą opinię, która właśnie znajduje się na oficjalnej stronie miasta Gdańska, że my w Polsce nie dojrzeliśmy do niepodległości, do demokracji.
Proszę pani, pan Kerski jest obywatelem Niemiec. Ja czytam również to, co się dzieje w Niemczech. Ostatnio czytałem, że w Niemczech nasilają się antysemickie ekscesje. Dlaczego pan Kerski nie w ten sposób nie powie, że Niemcy nie dorośli do demokracji, skoro w Niemczech jeszcze trzeba synagogi ochraniać? W związku z tym niech raczej zajmie się swoim państwem, gdzie ma dom i tak dalej. Niech popatrzy, co się również w Niemczech dzieje. Niby kolebka demokracji, a do takich ekscesów też dochodzi. W związku z tym Ja bym sobie nie życzył, bo pan Kerski zbyt krótko mieszkał w Polsce i zbyt mało zna historii. Jeżeli go tutaj na to stanowisko wsadzili koledzy z liberałowie z Tuskiem na czele, to niech on już powstrzymuje się od takich rzeczy, bo nie wypada komuś, kto przyszedł tu do nas na pełnić stanowisko na określony czas, uczyć Polaków demokracji i niepodległości.
W rozmowie, zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy również o tablicach Solidarności, tych postulatach z sierpnia 80 roku, panie Czesławie.
Ano właśnie. To jest dziedzictwo Solidarności. Tablice należały zawsze do Solidarności. Pisane były w imieniu. Nieważne, kto pisał, ale kto się wypowiadał, kto te postulaty dyktował i tak dalej. I to było przyjmowane przez wszystkich, którzy siedzieli podczas negocjacji, to wynegocjowali. A teraz nagle okazuje się, że właścicielem tablic jest ECS i nie chce ich zwrócić dla Solidarności. Proszę pani, no to spytajmy członków związku, a nie pytajmy samego Kerskiego, czy tych ludzi, którzy są związani z panem Kerskim. Proszę pani, ja sobie na przykład nie życzyłbym jako członek Solidarności, były więzień polityczny, dwukrotnie siedziałem w więzieniu, zapytać, dlaczego pełni funkcję we władzach ECS-u pan Frasyniuk, który obraża żołnierzy Straży Granicznej, nazywa ich psami. Dlaczego on tam jest i on ma prawo, moralne prawo do tego, żeby zasiadać w strukturach Solidarności? Przecież to jest haniebne. Pan Kerski się nie oburza tym, że ma we władzach ECS-u takiego człowieka. No, i to jest te są te niejasności, które nas odpychają. A jeszcze proszę powiedzieć, kiedy pan Kerski w ECS-ie wywiesił chociażby wyroki ze spraw sądowych, sądzonych ludzi, nasze powiedzmy o nas byłych więźniach politycznych coś napisał, że my domagaliśmy się usunięcia z wymiaru sprawiedliwości sędziów, prokuratorów i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. Także jest to dość powierzchowna, powiedzmy, działalność Solidarności, oczywiście w oparciu o pamiątki, ale tą dzisiejszą działalność Solidarności też powinno się pokazywać, a szczególnie ludzi tych, którzy no, walczyli o tą Solidarność. Nas w sprawach ECS-u nikt o zdanie nie pytał.
No tak, Związek NSZZ Solidarność zwracał uwagę, że Europejskie Centrum Solidarności wybiórczo traktuje historię i stąd właśnie było takie odcięcie się związku od tej instytucji.
Tak, no właśnie tak się złożyło, że byłem radnym i też byłem za tym, żeby wybudować ten budynek i tak dalej. I broniłem tych pieniędzy, które szły na ale nie przypuszczałem, że statut tej instytucji będzie napisany jakby pod jedną opcję polityczną, nie pod Solidarność, tylko pod jedną opcję polityczną. I okazuje się, że tak się stało, że ludzie z Ruchu Młodej Polski dostali się do władzy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym taki gwiazda Wyszkowski nie podobają się i nie mogą być zaakceptowani. Także, że to jest wybiórcze i po prostu krzywdzące, bo jest jednostronne. I tutaj minister kultury i dziedzictwa narodowego tą jednostronność powinien wyrównać i powiedzieć, że to jest...
Ta jednostronność, tutaj chcę zwrócić uwagę, właśnie została wyrównana przez powołanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności, bo właśnie taki był cel, żeby chronić dziedzictwo Solidarności.
Tak, to prawda, ale to jest dopiero początek działalności. Natomiast ja uważam, że jeżeli istnieje coś takiego jak Europejskie Centrum Solidarności, ale jeszcze to mam chociażby do europejskie. Dlaczego europejskie? Dlaczego nie polskie dziedzictwo? Mówiliśmy tutaj, że Solidarność Europa mogła się wzorować na działalność Solidarności, bo Niemcy do tej pory mówią, że przyczyniliśmy się do połączenia Niemiec. Ale to polskie dziedzictwo Solidarności, a nie europejskie. W związku z tym uważam, że sama nazwa Europejskie Centrum Solidarności nie daje, jakby nie oddaje tego, co się w Polsce działo, co my robiliśmy, bo robiliśmy z myślą o Polsce i tak dalej. A to, że Europa sobie no, też się przygląda na to i skorzystała na tym. W związku z tym, proszę bardzo, ale to jest Polskie Centrum Solidarności i to powinna być własność ogólnopolska, a nie tylko miasta Gdańska czy marszałka województwa gdańskiego.
To zmieńmy jeszcze temat. W tygodniku Przegląd ukazał się niedawno wywiad z panem profesorem Stefanem Chwinem, gdańskim pisarzem, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan profesor jest przeciwny domaganiu się przez Polskę od Niemiec reparacji wojennych i powiedział w tym wywiadzie, w 1945 roku Niemcy zostali zmasakrowani i to jeszcze bardziej niż my. W końcu u nas nie było na przykład nalotów dywanowych, takich jak na Drezno i Hamburg. Czy pana przekonuje taka właśnie argumentacja?
Proszę pani, jeżeli były zburzone te dwa miasta, to proszę zwrócić uwagę, w Zaborze, tam gdzie zajęli to Anglicy, Amerykanie, małe miasteczka nie zostały dotknięte, nie zostały zburzone. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się działo z Polską, kiedy wchodzili tu Niemcy, kiedy wchodzili tu Rosjanie. Może Rosjanie to tego aż tak bardzo nie zniszczyli, bo zniszczyli Gdańsk. Jeżeli chodzi o Gdańsk, to Gdańsk sam zniszczyli Rosjanie. Ale Polska, wystarczy popatrzeć na gruzowisko całej Warszawy. Hamburg, proszę pani, ja Hamburg trochę znam, bo mieszka tam moja córka. Jeździłem po Hamburgu i oglądałem dzielnice, oczywiście odbudowane, ale cała masa domów w Hamburgu, tych bogatych domów i tak dalej, została nietknięta. Stoją przedwojenne dzielnice bardzo bogatych ludzi i ich nie dotknął. Natomiast oczywiście chodziło o to dla Amerykanów i Anglików bombardujących Hamburg, żeby zniszczyć port i okoliczne fabryki. Natomiast te najbardziej, powiedzmy, no godne, zasłużone i tak, one ocalały. Proszę mi wierzyć, że powoził mnie po Hamburgu mój zięć i pokazał, jak Hamburg wyglądał w tych bogatych dzielnicach przed wojną, tak one stoją do tej pory. Mm-hmm. Także że nie jest to tak, jak jeżeli Drezno oczywiście było bombardowane, bo sam w Dreźnie byłem w latach 70. pokazywano nam puste place, ale to było jedno miasto, natomiast to było ostrzeżenie dla Niemiec i tak dalej. Niemcy nie bardzo wyciągnęli, nawet po takim bombardowaniu, nie wyciągnęli wniosku i nie poddali się.
To ja jeszcze chciałabym przypomnieć inny wywiad z 2020 roku, kiedy profesor Stefan Chwin udzielił wywiadu razem z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz w publicznym niemieckim radiu. Audycja nosiła nazwę Tramwaj o nazwie Danzig, kampania PiS przeciwko Gdańskowi. I wtedy pan profesor powiedział coś takiego, że to, co zdarzyło się w Niemczech w 1933 roku, mogło się też zdarzyć w innych miejscach. Jakby się pan właśnie odnosił do takiego relatywizowania odpowiedzialności Niemiec?
No ale w Polsce się nie zdarzyło i nie zdarzyłoby się. Nie zdarzyłoby się to, co się zdarzyło w Niemczech. Mhm. Niemcy po I wojnie światowej no dążyły do odzyskania swojej pozycji i chcieli to zrobić. Znalazł się taki Hitler, który poprowadził Niemców i Niemcy to zaakceptowali i Niemcy głosowali na Hitlera. Także klimat w Niemczech był sprzyjający do takich faszystowskich działań. Natomiast w Polsce nie. W związku z tym niech pan Chwin nie opowiada bzdur, bo to nie my napadliśmy na Niemcy, tylko Niemcy napadli na Polskę. Także to zupełnie co innego. I przypisywanie komukolwiek takich samych zamiarów jest po prostu błędne i powinien głębiej czytać historię.
Mm-hmm. To jeszcze miły panu sercu temat, bo prawie miesiąc temu mieliśmy do czynienia z wyjątkowym wydarzeniem. Mówię o uroczystościach pogrzebowych obrońców Westerplatte. Po latach zostały dopełnione nasze powinności wobec polskich żołnierzy, a ten temat wiem, że panu był przez lata wielce bliski.
Mm-hmm. Oczywiście i bardzo się cieszę, że tak się stało, jak się stało 4 listopada tego roku. Dopełniła się sprawiedliwość wobec Westerplatczyków, wobec Westerplatte i państwo polskie jakby oddało hołd tym, którzy walczyli w 1939 roku o niepodległą Polskę. Proszę pani, oddali życie. Proszę zwrócić uwagę, jak długo leżeli w bezimiennych mogiłach i tak dalej. Państwo zatroszczyło się, państwo do tego, do teren od 89 do 90 roku należał do miasta. Miasto było za słabe i nie miało na to pieniędzy i nie bardzo chciało to zrobić. I dobrze, że ten teren przejęło państwo i państwo doprowadziło do porządku i nadal robi porządek na Westerplatte, żeby to miejsce było godne pamięci. Ja, proszę pani, służyłem w wojsku na Westerplatte w Kaszubskiej Brygadzie WOP w latach 1958-60, a więc to bardzo dawno. Widziałem Westerplatte i tą mogiłę żołnierzy Westerplatte, a tą mogiłę urządził kapitan Dąbrowski przy pomocy żyjących Westerplatczyków, którzy mieszkali tutaj na terenie Wybrzeża. 3 Westerplatczyków pracowało w Porcie Gdańskim, Stefan Grodecki między innymi w porcie w dyrekcji pracował i pomógł, portowcy pomogli zbudować ten cmentarzyk i krzyż. Dopilnowałem, żeby ten krzyż, który zbudował kapitan Dąbrowski i portowcy, żeby został wmontowany w ten nowy cmentarz i to jest zrobione. I chcę powiedzieć, że nareszcie po tylu latach walki o przywrócenie tego krzyża, o zdjęcie czołgu i tak dalej, to trwało łącznie 40 lat, bo zaczęliśmy w 80 roku, a skończyliśmy teraz w tym roku. Proszę zwrócić uwagę, żeby prawidłowo i z honorem Westerplatczyka pogrzebać jak należy. Ja jeszcze jedną taką małą historię.
Panie Czesławie, czas nam się kończy. To już jedno jedyne zdanie na koniec podsumowujące.
Tak. Ja mówię, że w 1971 roku ściągnięto tutaj profy majora Sucharskiego i przywieziono go na Westerplatte i pochowano przed czołgiem radzieckim człowieka, bohatera, który w 20 roku walczył z armią radziecką. To była największa hańba, jaką wyrządzono majorowi Sucharskiemu. Także, że nareszcie major Sucharski nie leży przed czołgiem, należy w godnym miejscu. Byłem na tym i bardzo z tego się cieszyłem.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę refleksję.
Dziękuję pani.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.